teraz naszym gościem generał Leon Komornicki. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No i kluczowe pytanie o to, panie generale. Czy kontrofensywa albo ofensywa ukraińska jeszcze trwa, czy już się zatrzymała?
No, dobre pytanie, to wszystkich nurtuje i nie dziwię się, że ono dzisiaj w tej przestrzeni jest zadawane. Według mojej oceny ta kontrofensywa nie rozpoczęła się tak, jak to określa chociażby polska sztuka wojenna, czyli nie było to uderzenie o charakterze czy zwrot zaczepny o charakterze strategicznym, raczej były to działania podjęte na określonych kierunkach taktycznych przez batalionowe grupy taktyczne, które próbowały wedrzeć się w rosyjską obronę, ją przełamać na głębokość tą istotną, najważniejszą w początkowej fazie każdej kontrofensywy o tym charakterze na froncie 400 kilometrów, przecież te działania są prowadzone. Przełamanie tej obrony na głębokość 20-25 kilometrów to jest głównego pasa obrony. I te działania prowadzone przez wojska póki co będące w styczności z rosyjską armią na tym froncie, a front ten wynosi 1400 kilometrów, a działania ofensywne, które prowadzi ukraińska armia na tych trzech, czterech kierunkach są gdzieś w granicach 400 kilometrów od Zaporoża do Bachmutu. No i te działania na skutek nieefektywnego porażenia ogniowego, które powinno być wykonane przez wszystkie dostępne siły i środki ogniowe. Tym główną rolę tu spełnia artyleria, która powinna obezwładnić w 80% środki przeciwpancerne, artylerię właśnie rosyjską, stanowiska dowodzenia, także elementy ugrupowania tyłowego, zabezpieczenia logistyczne. No i także w tej przestrzeni, na tych kierunkach powinno być zapewnione też panowanie lokalne, chociażby w powietrzu. No te zadania nie zostały dostatecznie wykonane. Jeszcze rosyjska obrona, która jest fortyfikacyjnie nie rozbudowana, trzeba powiedzieć, że ona, te prace wszystkie zostały przeprowadzone. Od kiedy? Od października ubiegłego roku. Od października rosyjska armia okopuje się, fortyfikacyjnie rozbudowuje i minuje i zaminowała praktycznie wszystkie kierunki, te czołgodostępne pancerne, głęboko zamykając je do dostępu czołgów. No i się okazało, że właśnie te czołgi, te transportery opancerzone, które powinny mieć komfort przy łamywaniu właśnie takiej obrony, nie wdając się w walkę, tu chcę zaznaczyć, to rozumieć, czołgi, które ten pierwszy rzut, który uderza w rosyjską obronę, jak przysłowiowo mur twierdzy, no to wtedy, jeżeli te tam nie są zrobione taranem, wyrwy, powstał właśnie ten taran, to jest artyleria, w tej obronie wyrąbane takie korytarze, oczyszczone z tych środków przeciwpancernych, żeby te czołgi, transportery, bojowe wozy piechoty w ukraińskiej armii przedzierały się jak najszybciej, jak najgłębiej. One mają na dużych szybkościach, tak żeby w ciągu pierwszej doby operacji tej osiągnąć lub jest jaką głębokość? 20-25 kilometrów. Bo jeżeli tego nie zrobią, a tak się stało, to ta obrona jest nieprzełamywana, impet spada, czołgi wdają się transportem, wozy piechoty w walkę, czego nie powinny robić, bo one do tego nie służą. One powinny wychodzić na tył, uderzać najsłabsze miejsca, a nie walczyć środkami przeciwpancernymi czy czołgami w obronie. To ma zrobić artyleria, to mają zrobić drony, to ma zrobić lotnictwo. Chcę tu jasno to podkreślić, bo w tej naszej przestrzeni jest po prostu bełkot. Zakłócona jest cała świadomość, na czym polega kontrofensywa. I teraz pokazuje to ten etap działania, tej kontrofensywy, bo to robiły wojska, jeszcze raz powtarzam, które były bezpośredniej styczności w obronie. One ruszyły z bezpośredniej styczności. W drugim rzucie, tam gdzieś w głębi, na terytorium Ukrainy są przygotowane, otworzone odwody operacyjne i strategiczne w postaci gdzieś tam ochcenia korpusu, czyli tych 9 brygad, w tym gdzieś 3 czy 4 brygady pancerne, ale 3 brygady pancerne, które będą użyte dopiero wtedy, kiedy właśnie ten pierwszy rzut operacyjny ukraińskiej armii, który w tej chwili walczy, przełamie tą obronę, te 25 kilometrów, bo jeżeli go się wprowadzi wcześniej, to on ugrzęźnie też. On musi mieć tą przestrzeń otwartą między pierwszą, tą zasadniczą rubieżą obrony czy pasem obrony, a drugim, który jest oddalony od tego gdzieś 20 kilometrów, mieć przestrzeń, żeby tam wejść, tą przestrzeń, żeby to z dużą szybkością, ale też dla niego drogę musi torować, bo to będzie przejście z marszu do tego drugiego etapu zasadniczego kontrofensywy, musi artyleria wykonać i lotnictwo, a armia ukraińska nie ma dostatecznej wystarczalności artylerii, nie ma dostatecznej ilości amunicji, nie ma samolotów, bez tego się nie przeprowadzi kontrofensywy efektywnie. I to mu grozi czym? Ugrzęźnięciem. Może być tak, że rosyjska armia osiągnie cel, zrealizuje cel polityczny, bo to trzeba patrzeć na tą wojnę zawsze, zaczynając i przez pryzmat celów politycznych, celu politycznego Rosji. Rosja chce zatrzymać tą ofensywę, która dzisiaj w narracji rosyjskiej jest ofensywą Zachodu. Rosja broni się przed Zachodem, swojego terytorium, bo te obwody ługański, doniecki, zaporoski, chersoński zostały uznane w ubiegłym roku jako integralna część Rosji. Taka jest narracja rosyjska. Oczywiście to jest kłamstwo, to jest, no ale cóż my poradzimy z tym, skoro tak oni to przyjęli. Rosja dzisiaj prowadzi wojnę ojczyźnianą. Tam wszystko pracuje na rzecz frontu. Przemysł, no wszystkie dziedziny gospodarki, społeczeństwo rosyjskie zostało wciągnięte w tą wojnę poprzez tą właśnie mobilizację 370 tysięcy, jakby nie popatrzeć, to jest mobilizacja, która w historii od 1945 roku żadne państwo takiej skali to by nie przeprowadziło. Tak? I oczywiście jakiś efekt jest tego, bo pozyskali jednak te 350 tysięcy żołnierzy. Dzisiaj Rosja czy nie musi powszechnie ogłaszać powszechnej mobilizacji i sięgać po poziomie rezerwistów. Dlaczego? A dlatego, że w tej chwili prowadzi rejestrację poborowych, tych zarejestrowała od stycznia do marca w granicach 740 tysięcy. Do końca roku chce zarejestrować ich w granicach 3 milionów i z tego już w marcu wcieliła 140 tysięcy do wojska. Rosja odtwarza swoją armię poprzez pobór. Pobór. I chce tę mieć tą armię z poboru 1,5-milionową. Także to trzeba widzieć. Trzeba widzieć wiele innych przestrzeni. Przemysł, który jest koślawy, który może nie mieć technologii, ale on tą technikę będzie tłuc i tej techniki jest coraz więcej jest rakiet. Chiny też wspierają. W związku z tym, jeżeli się nie uda tą ofensywę ukraińską przeprowadzić zgodnie z sztuką wojenną poprzez prowadzenie strategicznego zwrotu zaczepnego, czyli nie można to prowadzić w wymiarze taktycznym, ścierania tej obrony, jak w tej chwili, bo ją się nie zetrze. Nie zetrze się tą obronę, to jest w mojej ocenie wolontaryzm, który prowadzi do niepowodzenia. To musi być zdecydowane uderzenie, zaskoczenia na 3-4 kierunkach, gdzie jest przewaga co najmniej 4-5-krotna armia ukraińska na tych kierunkach, bo on się nie uzyska na całym froncie. Dlaczego? Dlatego, że obie siły, jeżeli potencjał popatrzymy armii rosyjskiej i ukraińskiej, to jest porównywalny.
Panie generale, wskazywało, że generałowie ukraińscy, ale także ci, którzy doradzali z NATO, no albo byli zbyt optymistyczni, albo ta ofensywa była tak naprawdę jakimś dziełem politycznym, albo jakimś jakąś zasłoną dymną, jeżeli się wydarzyła faktycznie, to znaczy, że nie osiągnęła swoich skutków, że Ukraina przynajmniej tą pierwszą fazę ofensywy przegrała, bo nie odbiła, nie wbiła się klinami na kilkadziesiąt kilometrów w linie rosyjskie.
Tak, panie, słusznie pan to podkreśla, tak, to oczywiście tak, to się w tej chwili stały, to są działania taktyczne, one mają charakter bardziej potyczek takich drobnych i tak dalej, to nic nie ma wspólnego z kontrofensywą, tak się już nie prowadzi, to jest sztuka wojenna, ją jasno definiuje, warto, żeby się też tymi sprawami zapoznawać, nie uprawiać tutaj wolontaryzmu, oczywiście z czegoś to wynika, głównie dlatego, że armia ukraińska jest całkowicie jest dana na dostawy techniki i amunicji Zachodu. To jest proces długotrwały. Przemysł obronny też Zachodu nie jest przygotowany, żeby realizować takie zapotrzebowania w trybie wojennym. Decyzje też zapadają z opóźnieniem. Dzisiaj nie ma decyzji co do samolotów. A więc to wszystko, jak popatrzymy na tą przestrzeń trwającej wojny od ubiegłego roku, to się wszystko, mówiąc kolokwialnie, ślimaczy. Decyzje zapadają z półrocznym opóźnieniem zamiast z półrocznym wyprzedzeniem. Technika, amunicja musi czekać na ukraińskiego żołnierza, a nie on ma czekać na amunicję i technikę. To jest obojętna aberracja. To wszystkie rzeczy są niedopuszczalne na polu bitwy, gdzie powinno, panie redaktorze, szanowni państwo, obowiązywać zasada sztuki wojennej, jak jest ciągłość dostaw i zapewniająca ciągłość działań. A te działania w działaniach ofensywnych powinny być potęgowane, intensyfikowane, a nie słabnąć. A dzisiaj one słabną. I jeżeli się zatrzyma i ukraińska, ten drugi rzut strategiczny, który jest operacyjny, przygotowany do uderzenia do drugiego etapu, będzie musiał to wznowić, to są dodatkowe straty. To jest także grozi tym, że ten rzut także ugrzęźnie w tej obronie.
Ale to w takim warunku...
I tak, że Rosja osiągnie swój cel, zamrażając tą wojnę, bo się wyczerpią wszelkie zasoby, a nowych technik, i trzeba też mieć nową technikę, nowych ludzi, bo trzeba odtwarzać, armia ukraińska musi odtwarzać te odwody, te oddziały, które są dzisiaj w walce. Je trzeba wycofać po wprowadzeniu tego właśnie drugiego rzutu, który ma tą drugi etap prowadzić, wycofać na zaplecze, uzupełnić technikę, uzupełnić amunicję. To musi być już gotowe i tam też ludzie muszą być szkoleni, być przygotowani na uzupełnienie strat, bo przecież straty są tych wojsk armii ukraińskiej, które w walce są. To są straty. Tam nie jest tak, że żołnierz ukraiński jest wieczny. Człowiek jest najbardziej ulotny, najbardziej wartościowym elementem, czyli elementem, wartością każdej armii, zaczynając od oficerów, podoficerów, kończąc na żołnierzu, który jest żołnierzem wykonawcą. A żołnierzom wykonawcą póki co armii ukraińskiej woli nie brakuje. Ale co się może stać? No może stać to, że oczekiwania, jakie zostały rozbudzone na skutek złej tutaj też podejścia wielu ekspertów i także mediów, które te nadzieje rozbudziły do niemożliwych rozmiarów, że ta nadzieja zgaśnie, jak ukraińska armia nie wykona tego zadania. No i co? Będzie słabność poparcia. To grozi. Nastąpi wahnięcie w nastrojach społecznych, nie tylko w Polsce, może nie tyle, ale na Zachodzie. Na poparcie dla popierania, jeżeli chodzi o potrzeby ukraińskiej armii. A to jest bardzo groźne. To jest bardzo groźne. I te pomruki już tam w różnych miejscach słychać. Słychać pomruki. No, ważne będzie...
Ale to już na koniec, panie generale, co my właściwie, co strona ukraińska, a my, także my byśmy członkiem koalicji, która Kijów wspiera, powinniśmy zrobić, no bo no mamy przykład pustynnej burzy, potem drugiej wojny w Iraku, gdzie jednak supremacja w powietrzu i supremacja taktyki natowskiej była bardzo wyraźna.
Powiedzi pan... Słusznie pan to przytocza, ten przykład. Tak, bo tam, proszę, był wykonany strategiczny zwrot zaczepny. To było uderzenie, zaskoczenie, chociaż widzi pan, z kontynentu amerykańskiego uzbrojony w całym most i to przerzucone siły. W jednym czasie uzyskany efekt zaskoczenia, poparty przewagą w powietrzu, uderzeniami też rakietowymi, ubezwładnienie celów pierwszej kości rażenia, wyzwolenie potencjału wojsk lądowych. To jest sztuka. Wojna jest sztuką. To nie jest jakieś zgadywanie, jakieś takie sobie szarpanie, ścieranie obrony rosyjskiej, umocnionej. To jest droga donikąd, która prowadzi do wykrwawienia ukraińskiej armii.
A może po prostu nie ma innej możliwości?
Tak, no trzeba przewagę budować. Właśnie to ma być wykonywane przez ogień. A dziś są systemy walki rakietowe, artyleria, daleko zasięgu, że ona nie wchodzi w kontakt z agresorem, z wrogiem. A żołnierz czołgista, żołnierz piechoty, kiedy idzie, no naciera bez tej właśnie obezwładnienia, które robi artyleria, wojska rakietowe, no, lotnictwo i tak dalej, drony, no to on się naraża, on ginie niepotrzebnie. Czy dzisiaj trzeba tutaj tą przestrzeń oczyścić? I do tego jest właśnie są te rodzaje wojsk. Jeżeli tego ktoś nie rozumie, no to nie powinien zabierać się za prowadzenie walki i gdzieś tutaj jakieś wygłaszać tego rodzaju opinię, co jeszcze jest ważne. Wojska inżynieryjne, bo broń w nowofensywie, pokonaniu takiej obrony umocnionej, fortyfikacyjnie rozbudowanej, zaminowanej, to powinny być powstać takie w ugrupowaniach bojowych grupy torujące, rozpoznawczo torujące, które oczyszczają przed nadejściem wojsk, przed uderzeniem tych wojsk. Nie może być tak, że czołgi się nadziewają na miny, bo to nie ma sensu w ogóle ich używać, bo wtedy stają się bezbronne. Czołg sam, nie działający w określonym środowisku, bo zabezpieczenie obrony przeciwlotniczą, przeciwdronową, wojska inżynieryjne, które torują mu drogę, artyleria, które wyrąbuje i niszczy środki przeciwpancernej artylerii przeciwnika, stanowiska dowodzenia, czołg jest bezbronny. Czołg sam wojny nie wykrywa i czołg nie walczy z czołgiem. Czołg uderza w najsłabsze miejsce. On ma najszybciej wedrzeć się w obronę, wejść na tyły, krążać, uderzyć ze skrzydła. Uderzać w tyły. Kłania się, co, panie redaktorze, Bitwa Warszawska, chociaż tam nie było tyle czołgów, nie było lotnictwa. I ten manewr strategiczny to jest przykład rzadko tej przestrzeni naszej. Sięgamy po ten właśnie bardzo istotny przykład, jak był manewr strategiczny, jeżeli chodzi o Bitwę Warszawską, kontrofensywa. To była właśnie klasyka. Dodajmy do tego lotnictwo, dodajmy tego artylerię, dodajmy nową technikę, czołgi i tak dalej, to wtedy, jeżeli byśmy przerodzili ten zamiar strategiczny na działania w Ukrainie, to nam się pojawia, wyłania, jak powinna wyglądać kontrofensywa. Jest uderzenia dwa strategiczne, jeden. Wcześniej się wykonuje, jak Piąta Armia Sikorskiego od Pułtuska w kierunku Radzymina i drużynę z Nadwieprza, gdzie Rydzmigły z Piłsudskim, tam dwie grupy uderzeniowe uderzały z opóźnieniem, tam powstał popłoch, dezorientacja, później to drugie uderzenie i wyjście na tyły właśnie, kawaleria wychodziła na tyły szybko i Rosjanie w popłochu uciekali.
Mija 100 lat i pewne podstawy sztuki wojennej są niezmienne, o czym mówił generał Leon.
Oczywiście, widzi pan, nie można, nie ma, nic tutaj się nie zmienia, tylko oprzyrządowanie się zmienia. Oprzyrządowanie zwiększa się, zasięgi, siła rażenia, to dobrze, ale nie wolno zmieniać zaraz sztuki, bo kreować jakieś wolontarystyczne rozwiązania i tak dalej. I kto idzie z taktyką na pole walki, bez strategii przegrywa wojnę.
Powiedział tak jest. Generał Leon Komorycki. Panie generale, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, panie doktorze.
Do usłyszenia, do zobaczenia.